radiowo-naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W tym roku obchodzimy jubileusz 80-lecia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczelnia na stałe wpisała się w historię Pomorza. Od lat kształci kadrę medyczną, dbając o zdrowie mieszkańców regionu. To także prestiżowy ośrodek naukowy i kliniczny, którego działalność ma realny wpływ na rozwój polskiej medycyny. O tradycji i tożsamości uczelni rozmawiam dziś z profesorem doktorem habilitowanym Michałem Markuszewskim, rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
I doktorem habilitowanym Adamem Szerszewskim, kierownikiem Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych GUMED. Witam pana.
Dzień dobry.
Chciałabym zacząć od tych kluczowych momentów, a może osób, które ukształtowały tożsamość, dzisiejszą tożsamość Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Czy te osoby, te fundamenty nadal wpływają na współczesne priorytety uczelni? Panie profesorze.
Oczywiście, że wpływają. To znaczy, proszę pamiętać, że Gdański Uniwersytet Medyczny, a właściwie Akademia Lekarska w Gdańsku, powstała od początku. Ab initio, ab novum, tak? Tu funkcjonowała szkoła medyczna już 10 lat wcześniej, ale tradycje, które zostały przeniesione przez ludzi, przez osoby z Wilna, z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, a także kilku innych jeszcze profesorów zaangażowanych w tworzenie dwóch wydziałów, Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego, które zostały 80 lat temu właśnie powołane w ramach Akademii Lekarskiej w Gdańsku, to te korzenie, te tradycje stoją, z którymi jesteśmy z nich dumni i stoją dzisiaj dla nas jako kierunkowskazy, drogowskazy dalszego rozwoju.
Czyli uczelnia zawsze to byli ludzie, tak jak
oczywiście
było kiedyś i teraz też.
Tak, gdyby nie pewne osobowości, ich intelekty, ale także wiedza, doświadczenie i przede wszystkim zaangażowanie, nie byłoby Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a na pewno nie byłby w tym miejscu, w którym teraz się znajduje jako jedna z wiodących uczelni medycznych w kraju.
Co to trzeba było zrobić, panie doktorze? Jak wyglądały okoliczności powołania Akademii Lekarskiej w Gdańsku w 1945 roku, bo tak się nazywała początkowo uczelnia. I wspomnieni profesorze już z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Co trzeba było zrobić, żeby powstał ośrodek akademicki? Jak to było?
Znaczy, problemy były dwa. Pierwszy problem to było wysiedlenie z Wilna naszych profesorów, czy całej kadry uczelnianej uniwersytetu. Wyjechał pociąg, który podzielił się na dwie części. Połowa pociągu pojechała do Gdańska i to jest ta część, w której znajdowały się osoby związane z późniejszą Akademią Lekarską. I druga połowa pociągu została odczepiona na granicy i pojechała do Torunia i stała się zaczątkiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I to jest ta część humanistyczna Uniwersytetu Wileńskiego. Natomiast tutaj znajdowała się doskonała baza kliniczna, która ta doskonałość bazy klinicznej zwróciła uwagę już przed I wojną światową, kiedy został stworzony nowoczesny, bardzo nowoczesny szpital kliniczny przy ulicy dzisiejszej Dębinki. Przy czym wybuchła I wojna światowa, to zostało odroczone, potem powstała owa szkoła medyczna, o której pan rektor mówił. I tak naprawdę całe szczęście, że w czasie działań wojennych w 1945 roku te budynki nie zostały zniszczone, zostały uszkodzone, one zostały obrabowane, zdewastowane przez żołnierzy radzieckich, którzy dokonywali tam strasznych rzeczy, gwałtów, mordów i rabunków, ale same budynki przetrwały. I pierwszą osobą, która została wydelegowana przez Uniwersytet Wileński, był pan profesor Tadeusz Pawlas, który nie dosyć, że był sprawnym administratorem, co było bardzo ważne, ja miał się tutaj rozeznać, co tak naprawdę, co tutaj jest, jaka jest baza lokalowa i jakie są możliwości techniczne, ale druga rzecz bardzo ważna, pan profesor był również wenerologiem i przyjechał tutaj między innymi leczyć kobiety, które były masowo zakażane przez Rosjan chorobami wenerycznymi.
Czy to było takie pierwsze zadanie nowych lekarzy i ludzi, którzy zakładali późniejszy Gdański Uniwersytet
tak,
Medyczny?
Tak, leczyć jednocześnie i jednocześnie sprawować te wszystkie funkcje administracyjne. Drugą osobą, która przyjechała, to jest bardzo ważna postać, pan Włodzimierz Mozołowski, dla nas postać trochę kultowa, to jest biochemik, który był uczniem bardzo innego, wybitnego biochemika, pana profesora Jakuba Parnasa. I to jest o tyle interesujące, że człowiek, który bardzo przyczynił się do sprawnego rozpoczęcia działań tutaj edukacyjnych, był jednocześnie, można by powiedzieć, fanatycznym biochemikiem, co myśmy czuli po dziś dzień, właściwie czujemy ten oddech pana
Czyli
profesora
rozumiem,
Mozołowskiego.
Że to była osoba, która z kolei nie zajmowała się może tak stricte klinicznymi działaniami, tylko
tak, on był przedstawicielem tej medycyny teoretycznej, natomiast na bardzo wysokim światowym poziomie. I to spowodowało, że pan profesor Mozołowski wszczepił tutaj takie bardzo silne podstawy biochemiczne na terenie tej uczelni. I trzecia osoba, niezwykle istotna, to pan profesor Michał Reicher. Wybitny anatom, człowiek niesłychanie szlachetny, który ocalił życie tysiącom ludzi. To jest w ogóle osobna historia, postać profesora Reichera i jednocześnie wybitny naukowiec. Oni oczywiście są takimi postaciami sztandarowymi, natomiast do tego, że ta uczelnia tu powstała, przyczyniła się działalność dziesiątków ludzi na różnych etapach działania, również z administracji, również pielęgniarek i innych osób, które współdziałały w tworzeniu tej uczelni od podstaw.
Panie rektorze, a jak to wygląda ten kontekst historyczny i to, jak dzisiaj pracuje uczelnia, jak działa, w jakich kierunkach się rozwija, wpływa na świadomość zdrowotną i edukację mieszkańców regionu naszego? Dlaczego GUMET to jest taka ważna uczelnia dla naszego Pomorza?
Proszę zwrócić uwagę, że Gdański Uniwersytet Medyczny jest największą uczelnią medyczną na północy Polski. Mamy owszem sąsiadów w zachodniopomorskim, Pomorski Uniwersytet Medyczny, też bardzo dobrą uczelnię, ale tak naprawdę do niedawna na północ od Warszawy, czy później na północ od Torunia, to Mydgoszcz, to nie było nic. Więc tutaj z tego też przede wszystkim wynika olbrzymia rola i znaczenie naszego uniwersytetu i szpitali klinicznych dla regionu i dla Polski Północnej.
A w czym my jesteśmy tutaj w Gdańsku naukowo, klinicznie dobrzy? Można
teraz
powiedzieć, że jesteś etos jakiś taki pomorski.
I teraz nawiązując do tego, co mówił przed chwilą profesor Szarszewski, to jedną z takich naszych priorytetowych obszarów badawczych i takich wyróżniających się naukowo obszarów badań jest właśnie biochemia. Tak? My to trochę już teraz uogólniamy, mówimy tak zwany basic science, czy nauki właśnie podstawowe, ale ta biochemia zajmuje poczesne miejsce. Dochodzi rzeczywiście genetyka, coś czego nie było kilkadziesiąt lat temu, a przynajmniej nie było w takim sensie jak teraz. Więc nasza uczelnia stoi na naukach podstawowych medycznych, takich jak biochemia, genetyka, ale także na naukach klinicznych. I tutaj są dwa obszary, które niezwykle silnie rozwinęły się w ostatnich latach. Onkologia i kardiologia, czy szeroko rozumiane choroby sercowo-naczyniowe. Mamy wybitnych przedstawicieli świata nauki, świata kliniki, którzy z nami pracowali, czy dalej pracują i którzy są rozpoznawani nie tylko w kraju, ale właśnie także na arenie międzynarodowej.
Mamy ostatnio właśnie notowania i najnowszy ranking 2% najczęściej cytowanych naukowców świata według Uniwersytetu Stanforda.
Tak.
I tam spora grupa naukowców z właśnie gdańskiego.
26 nazwisk. Ostatnio oglądałem, Uniwersytet Jagielloński ma około 100 nazwisk na tej liście, czyli 4 razy więcej, ale skala, wielkość uniwersytetu jest, no można powiedzieć, przynajmniej cztery razy większa, a zatem jesteśmy naprawdę bardzo wysoko notowanym, bardzo dobrym uniwersytetem medycznym.
A jakby pan profesor, pan doktor Szarszewski, zwracam się teraz do niego, miał podać kilka takich przykładów, kiedy uczelnia i może właśnie działania jakieś kliniczne w zakresie tutaj historii tego, co się działo na Pomorzu, sprawdziła się, gdzie lekarze byli zaangażowani, potrzebni, pomagali. To co moglibyśmy tutaj wskazać?
No, na samym początku przede wszystkim, kiedy tutaj pierwsze osoby przyjechały do Gdańska, szalała epidemia tyfusu. Epidemia, która zabrała ponad 4000 osób i w tych działaniach przeciwepidemicznych rzeczywiście były zaangażowane bardzo silnie osoby z Uniwersytetu dawnego Stefana Batorego. Również później, to jest też osobny, bardzo ciekawy wątek, była epidemia tutaj jaglicy, takiego schorzenia, które dzisiaj już prawie w ogóle nie występuje, schorzenia okulistycznego. I były tutaj prowadzone badania na ten temat i bardzo skutecznie udało się jaglicę z tego terenu wykorzenić.
A bliżej naszych współczesnych teraz czasów?
No, to jest dla nas szczególnie takim ważnym momentem była pandemia COVID, prawda? I działania medyczne, w które zaangażowany był również GUMET.
Studenci również nawet, prawda?
Proszę?
Studenci, którzy testowali.
Studenci, tak. I te działania sprawdziły gotowość do takiego awaryjnego reagowania na coś, do czego w ogóle nie byliśmy przygotowani. Nie tylko my tu w Gdańsku, nie tylko my w Polsce, ale w ogóle na całym świecie. A myślę, że jednak zdaliśmy egzamin, panie rektorze, mam nadzieję.
Na pewno. Ja tylko dodam jeden taki historyczny może moment istotny z punktu widzenia nawet całego kraju. Tu w Gdańsku był pierwsze szczepienie rozrusznika. Pod koniec lat 60. profesor Zdzisław Kieturakis, wybitny klinicysta.
Przeszczepnerki również chyba jeden z pierwszych.
Tak, w szpitalu, który już teraz jest pełni inne funkcje niż medyczne, z hotelem, przy ulicy Łąkowej, szpitalu wtedy się nazywał PSK-3, w szpitalu klinicznym numer 3. Ten zabieg miał miejsce. Także to tu takich pewno wydarzeń byłoby dużo więcej, które byśmy mogli wymieniać, ale one budują powoli tą taką renomę i tą taką poczucie też odpowiedzialności, że musimy wybiegać do przodu i myśleć nie tylko na tym poziomie, co już teraz mamy i co jest dobre, ale to, co powinniśmy, jak gonić świat i jak pomagać pacjentom chorym z całego regionu i z Polski.
No bo właśnie działania naukowe to jedna rzecz, działania kliniczne kolejna, a trzecie działania, którymi zajmuje się kadra Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, to jest kształcenie studentów i przygotowywanie właśnie tych medyków do podjęcia pracy w regionie, w Polsce, ale też na świecie, bo lekarze wykształceni w Gdańskim, lekarze, pielęgniarki, no inni specjaliści, pracują chyba wszędzie właściwie w tej chwili już. Nawet mamy kogoś na Madagaskarze, z tego co wiem. I jak to wygląda? Jakbyście to panowie ocenili z takiej perspektywy historycznej i rektorskiej, tą rolę uczelni w dbaniu właśnie o zdrowie społeczeństwa?
Jeżeli mogę zacząć, to powiem tak. No oczywiście jest przez wiele lat i do tej pory dalej jest fundamentalna. Tak? Nie zwróćcie państwo uwagę, że do niedawna poza uczelniami medycznymi, których było w Polsce kilkanaście, nikt nie kształcił na kierunkach takich jak lekarski, lekarsko-dentystyczny, czy kierunkach zawodów medycznych. I tylko takie uczelnie jak Gdański Uniwersytet Medyczny, czy wcześniej Akademia Medyczna, były edukatorami przyszłych medyków, pielęgniarek, położnych czy farmaceutów. To się trochę zmieniło w ostatnich latach, ale dalej nie zmieniło się jedno, że uczelnie z przymiotnikiem medyczne w nazwie mają niezwykle wysoki standard kształcenia. Standard, który jest zapewniany nie tylko przez Komisję Akredytacyjną PAKE Krajową, ale także wewnętrznym naszym zespołem, który jest powołany przez przedstawicieli z każdych uczelni naszych medycznych i co roku akredytujemy się sami wewnętrznie, sprawdzając, czy ten najwyższa jakość kształcenia jest zachowana. To też jest wyzwanie, żeby poszukiwać, czy podążać za tymi trendami edukacyjnymi, które na świecie rozwinęły się już wcześniej. My, państwo wszyscy pamiętamy, mieliśmy zapóźnienie, nazwę to cywilizacyjne, związane ze zmianami ustrojowymi, czy z okresem po 1945 roku, więc do 1989 roku byliśmy w pewnym zamrażarce. To się zaczęło zmieniać, ale uczelnie, szkolnictwo wyższe niestety w Polsce nigdy nie było priorytetem dla rządu. rządzących, więc też my dużo zmian bierzemy na siebie i właściwie one wynikają tylko z inicjatywności rektorów, kadry akademickiej, pracowników uczelni, którzy mają ochotę, mają ambicje, mają siłę, jeżdżą, kształcą się, zdobywają nowe wiedzę, nowe techniki
edukacyjne. To się przekłada też na te rankingi, które później my, słuchacze, nasi słuchacze poznają, prawda? Tak. W ostatnim rankingu chyba numer jeden, jeśli chodzi o uczelnie.
Ex aequo. Jesteśmy na pierwszym miejscu wśród uczelni medycznych ex aequo z naszymi koleżankami, kolegami z uniwersytetów w Białymstoku i w Łodzi. Ale jesteśmy na 12 miejscu wśród uczelni w Polsce według rankingu Perspektyw.
I myślę, to jest, że to jest miejsce 12?
Myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, bo jeżeli państwo spojrzycie na to, że bierzemy w tym rankingu pod uwagę wszystkie uczelnie, czyli też takie jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechniki jak Warszawska, czy Politechnika Gdańska. Bierzemy pod uwagę wspaniałe ośrodki akademickie we Wrocławiu, w Poznaniu, w Katowicach i wielu innych miastach w Polsce. To 12 miejsce to jest naprawdę wysoka pozycja dla stosunkowo małej uczelni, jaką jest uczelnia medyczna. Mamy około 6-6,5 tysiąca studentów, trochę niewiele ponad 1000 nauczycieli akademickich. To, no, tak jak już powiedziałem, porównując się do Uniwersytetu Jagiellońskiego, jesteśmy dużo mniejsi.
Ale chciałbym tutaj, jeśli można, podkreślić jedną rzecz. Uczelnia nasza to nie tylko lekarze, ale też bardzo wiele innych specjalności medycznych. I to pojawiało się w toku, patrząc historycznie, oczywiście na początku lekarze, na początku farmaceuci, ale później pojawiały się również inne zawody medyczne, pielęgniarki, ale również fizjoterapeuci, psycholodzy kliniczni i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo istotne. Ta działalność naszej uczelni, która rozwijała się przez wiele, wiele lat i dzisiaj mamy tych zawodów medycznych, którymi nasza uczelnia obrosła bardzo wiele i to jest bardzo cenny nasz element naszej działalności.
Moimi gośćmi są profesor dr habilitowany Michał Markuszewski, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i dr habilitowany Adam Szarszewski, kierownik Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych GUMED. Wracamy do państwa za kilka minut.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam państwa po przerwie. W studiu ze mną są profesor dr habilitowany Michał Markuszewski, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i dr habilitowany Adam Szarszewski, kierownik Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych GUMED, a taką okolicznością, powodem jest 80-lecie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. GUMED często nazywany i wskazywany jest w rankingach i w różnych publikacjach jako lider badań naukowych w Polsce. Które osiągnięcia naukowe ludzie mieli, mają wpływ największy na polską, światową może medycynę, naukę w kontekście no, całej historii może uczelni, bo w tych rankingach pojawiają się pewne nazwiska od lat, mimo że te osoby już nie żyją, ale ich wpływ na naukę był tak wielki, że do dzisiaj o tym się mówi i nie zapomina ich dokonań naukowych.
Tak, zdecydowanie. Aktualną pozycję naszą, ale to można powiedzieć w każdym kontekście innego uniwersytetu, wpływ mają pokolenia pracowników. Pokolenia. I to, kto tworzył nasz uniwersytet 80 lat temu, o czym pan profesor Szarszewski tak ładnie opowiadał chwilę temu, i to, kto później rozwijał nasz uniwersytet, to wszystko ostatecznie doprowadza do takiej, a nie innej pozycji w rankingu. I jak pyta pani o jakieś konkretne osiągnięcia, czy konkretne nazwiska, to nie chciałbym wymieniać tylko dlatego, że pewno nie wymieniłbym wszystkich tych osób, czy wszystkich tych osiągnięć, a mógłbym w ten sposób ktoś to czytać jako nieuznanie tego ich dorobku i pominięcie. Więc proszę wybaczyć, że nie będę wymieniał po nazwiskach
liczyłam
konkretnych
na to, że
osiągnięć.
Chociaż kilku pan wymieni naukowców.
Znaczy, na pewno są osoby, które uzyskały nagrody Fundacji Nauki Polskiej, to tak zwane nasze polskie noble. I mieliśmy profesora Limona, profesora Kaliszana świętej pamięci, profesora Narkiewicza. Mamy nagrody nasze lokalne, noble gdańskie, czy nagrody Heweliusza. W ostatnim roku, w ostatniej edycji to był profesor Rafał Dziadziuszko, onkolog wybitny. Więc ja wymieniam tylko tutaj kilka nazwisk. Nagrody Heweliusza to jest więcej laureatów. Wymienione przeze mnie wcześniej nazwiska, profesor Smoleński, profesor Jasem, to można by długo wymieniać i I myślę, że są jeszcze takie osoby, które nie uzyskały ani Nobla lokalnego, ani tego ogólnokrajowego, a ich osiągnięcia badawcze są na tym poziomie, który sprawia, że są na liście Stanforda wymieniani, którzy są zapraszani przez inne uniwersytety z wykładami, którzy piszą książki publikowane w języku angielskim przez renomowane czasopisma, wydawnictwa typu Elsevier. Więc to jest cała rzesza ludzi, która buduje nasz potencjał i tak naprawdę to, czym jeżeli myślimy z troską o przyszłości, o czym ja myślę, to jest infrastruktura, to są ludzie. Jak zadbać o to, żebyśmy mieli dalej stały napływ takiej, nazwijmy to, utalentowanej, mądrej i pracowitej kadry pracowników, żebyśmy mogli stworzyć im warunki do rozwoju, do realizacji badań i do kolejnych osiągnięć.
Ale ja chciałbym jedną rzecz podkreślić, że dzisiejsza nauka to rzadko już są pojedyncze osoby. To są naprawdę całe zespoły. Więc w przyszłości naprawdę bardzo trudno będzie wskazać, że to konkretna osoba ma takie, a nie inne osiągnięcia. To jest cały zespół. To są często kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które pracują nad danym zagadnieniem. To już skończył się taki okres heroicznych osiągnięć pojedynczych osób. To już nie ten czas.
Tak, ale mówicie panowie tutaj o osiągnięciach naukowych, a ja chciałam zapytać pana doktora o taki postęp technologiczny, bo kiedy w 1945 powstawała Akademia Lekarska, później Akademia Medyczna w Gdańsku, tak, nazwa się zmieniła, to no nie było tego, co mamy dzisiaj w zakresie dostępności do różnego rodzaju sprzętu chociażby. Prawda? To zupełnie inaczej
wtedy
wyglądało dzisiaj.
Czasem to w ogóle był aparat rentgenowski.
Właśnie dzisiaj,
prawda?
To się w głowie nie mieści, że można było w ogóle uprawiać medycynę bez sprzętu, tak? A jednak tak się działo. Jak to się zmieniało?
To jest tak. Jeszcze mnie uczyli mnie lekarze, którzy potrafili przy pomocy badania fizykalnego określić na przykład rozmiar jamy gruźliczej i jej lokalizację i wielkość z dokładnością do centymetra. Dziś nikt z nas by tego nie potrafił przy pomocy metody opukiwania, bo wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tej ogromnej technologii, która nas otacza. To jest dobre i złe jednocześnie, bo tracimy pewną sprawność oceny pacjenta przy pomocy tylko i wyłącznie naszych zmysłów. My na tej technologii polegamy coraz bardziej i coraz bardziej spychamy z siebie taką osobistą odpowiedzialność, co ja potrafię zrobić.
Ale kiedy to się stało? W Gdańsku, tu w naszej uczelni.
To jest był bardzo długi proces i właściwie to jest czas mojego życia. To jest czas mojego życia, bo wtedy pojawiają się takie badania już bardzo precyzyjne typu tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. To jest okres, który ja miałem możliwość obserwowania. Ja na przykład miałem możliwość obserwowania rozwoju takiego bardzo ważnego, bardzo cennego badania, jakim jest ultrasonografia. Na moich oczach to się rozwinęło od takiego prostego badania, którego ja kompletnie nie rozumiałem, gdzie się pokazywała jakaś linia na ekranie i trzeba było ocenić, co to jest, a dzisiaj po prostu widzimy, że to jest nerka, to jest wątroba, to są naczynia i tak dalej. Widzimy to bardzo precyzyjnie. I to się rozegrało w ciągu mojego życia, czyli w ciągu ostatnich mniej więcej 40 lat. Ten proces zresztą jest procesem, który trwa i który będzie trwał. W tej chwili są badania prowadzone nad zespoleniem różnego rodzaju, przede wszystkim badań obrazowych, w czym my tutaj też bierzemy udział. Obrazowanie na przykład czynności ośrodkowego układu nerwowego, już nie budowy, a czynności poprzez funkcjonalny rezonans magnetyczny.
Czyli to jest jakby jedna sprawa, to są te badania, po prostu urządzenia, które pomagają postawić właściwą diagnozę, bądź sprawdzić, jaki jest stan zdrowia pacjenta, a z drugiej strony też na przykład nowe możliwości, jeśli chodzi o w zakresie operacji. No, kiedyś każdego trzeba było robić na otwarto, jak to się tak mówi, medycznie, tak? Teraz potem weszły techniki laparoskopowe. W tej chwili mamy już roboty chirurgiczne, gdzie człowiek jest oczywiście cały czas najważniejszy, ale trochę ta sztuczna inteligencja zaczyna myśleć za nas i podpowiadać, prawda? I to jest właśnie ten kierunek.
No, duże
i
nadzieje
w nauce również, nie tylko w pracy klinicznej, też w zakresie badań naukowych.
Tak, no duże nadzieje są. Wiążemy wszyscy, myślę, z rozwojem sztucznej inteligencji i jej wykorzystaniem jako narzędzia wspierającego, bo tu bym całkowicie się zgodził z moim przedmówcą, panem profesorem Szarszewskim, że za duże zaufanie do technologii, gubi pewne instynktowne czy wyuczone umiejętności, które są nie do przecenienia. Ale dlatego używam jeszcze raz określenia, że sztuczna inteligencja jako narzędzie wspierające lekarza czy profesjonalistę w ochronie zdrowia w procesie terapeutycznym. I te nadzieje są bardzo uzasadnione, bo wiele wyników badań pokazuje, że sztuczna inteligencja potrafi pewne rzeczy nam podpowiedzieć szybciej czy w bardziej jednoznaczny sposób. Natomiast wierzymy, że do końca jednak nie zastąpi, chociaż w pewnych obszarach będzie niezwykle cennym i powszechnym narzędziem.
Bo zastanawiam się, czy będą się musiały zmienić w takim razie programy nauczania, programy studiów, kształcenia zawodowego, podyplomowego, jeśli chodzi o wszelkie zawody medyczne. Najbardziej to chyba widać w tej chwili w radiologii, tak. Ale zastanawiam się też, czy zmieni się wiele więcej.
No na pewno kształcenie cały czas wymaga pewnego bycia na bieżąco, nie tylko z technologiami, ale chociażby w farmakoterapię co roku, ale powiedzmy w pewnych chorobach co jakiś czas pojawiają się przełomowe leki, które odmieniają w ogóle podejście do leczenia na przykład to, co było leczone chirurgicznie i tylko w sposób zabiegowy, teraz w niektórych przypadkach jest możliwe do leczenia przy pomocy
Jesteśmy przy
leków,
farmacji, tak. Bo pan profesor, pan rektor jest farmaceutą, to tak. Zmieniło się chociażby też to, zapewne pan też doskonale obserwuje ten postęp technologiczny, na przykład przygotowanie leków, chemioterapeutyków
Oczywiście.
Dla pacjentów,
tak.
Prawda? Dzisiaj robią
tak.
to roboty.
No w aptece,
odmierzają po prostu z tą aptekarską precyzją.
W aptece Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, w aptece szpitalnej funkcjonują dwa roboty, które na co dzień wykonują pracę wcześniej wykonywaną przez farmaceutów.
To jest teraz, bezpieczniejsze dla pacjentów.
To jest bezpieczniejsze dla pacjenta, ale także dla pracownika, bo proszę pamiętać, że często te chemioterapeutyki mają,
oddziaływują
na osoby przygotowujące, zarówno w aptece, czy wcześniej na etapie produkcji w fabrykach.
To jaka jest ta wizja uczelni na przykład za kolejne 10-15 lat, panie doktorze? Jak pan sobie wyobraża to? Będzie inaczej?
Na pewno będzie inaczej. Mam nadzieję, że będzie inaczej. Jedną z rzeczy... Wiecie państwo, to jest tak, że ja w tej chwili mam dwoje studentów z mojej rodziny, moich dwoje dzieci studiuje tutaj. I pewnym moim problemem jest to, że system nauczania, któremu ja byłem poddany ileś lat temu, jest taki sam dzisiaj. I to do pana rektora takie pytanie... Jakie są plany w związku z tym, jeżeli moje dzieci są uczone dokładnie tak samo, jak ja byłem uczony swego
czasu. Muszą się
łaciny
uczyć?
Łaciny nie. Ja co do łaciny nie mam tutaj żadnych obiekcji. Jest za to język angielski. Zresztą akurat w tym mianownictwie medycznym jest bardzo zbliżony do łaciny. Ja mówię o innych rzeczach. O może nie tyle przedmiotach, ile... takim samym rozłożeniu akcentów w nauczaniu, jakim było ileś lat temu. Konieczność na przykład opanowania ogromnej ilości materiału pamięciowo. Dzisiaj nie jest to już takie niezbędne. Tak jest przynajmniej moje zdanie, a może po prostu...
No to trzeba by było, panie doktorze, zacząć od szkół podstawowych, gdzie też trzeba wielu rzeczy się uczyć, które potem są kompletnie nieprzydatne w życiu. W liceum jest podobnie i zresztą wiele osób na to zwraca uwagę.
Tak.
Że te wąskie specjalizacje dla nas są teraz w sumie bardziej istotne. O tym się coraz częściej mówi, że powinno się jednak kierunkowo to studiować.
Ja przyjmuję to, co pan profesor mówi w dużym stopniu się zgadzam, że wymaga nasz system kształcenia zmian i one się dzieją. To znaczy od roku bardzo intensywnie pracujemy nad pewnymi zmianami w sposobie kształcenia. Właśnie w tych proporcjach ilości godzin pamięciowej czy takiej nauki w kontakcie z nauczycielem. Ale jak właśnie powiedziałem, to jest proces. Tego się nie da zrobić rewolucyjnie. Zresztą zwróćcie państwo uwagę, myśmy przeszli bardzo długą drogę do, można powiedzieć, do sukcesu, jakim jest ochrona zdrowia w Polsce, bo jednak to jest sukces. To, że mamy dostępność do tych nowoczesnych technologii, że mamy dostępność do nowoczesnych leków. To są osiągnięcia ostatnich lat. To przyspieszenie to naprawdę jest ostatnich, powiedzmy, 10 lat, może ciut więcej. Ostatnią rzeczą, która systemowo w Polsce została do, w obszarze nauk medycznych czy uczelni medycznych do poprawy, to jest właśnie kwestia jakości kształcenia. To znaczy zmiany podejścia, paradygmatu kształcenia. Od tego przyjętego x lat temu bardzo ex cathedra do takiego elastycznego, nowoczesnego,
na przykład takiego,
do takiego tak? wspierającego samorozwój studentów.
Że student przychodzi, jest lekarz, który naukowiec, który go prowadzi, jest pod jego, ten student opieką, tak? I przy nim uczy się tego zawodu.
Tak, tylko że to jest, to jest proces, bo to jest kilka wyzwań po drodze, które spotykamy. Przede wszystkim pieniądze, ale po drugie też byliśmy przez lata i dalej jesteśmy, chociaż pod inną presją, zwiększania liczby absolwentów kierunków lekarskich. Różne statystyki mówią, część polityków mówi, opiera się na takich danych, gdzie jest za mało lekarzy. Stąd była presja na zwiększanie. My kształcimy teraz na pierwszy rok przyjmujemy i na kolejnych latach mamy ponad 500 studentów. To jest bardzo dużo. Ten szpital kliniczny, który najwięcej, czyli Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, które w największym stopniu bierze udział w naszym procesie dydaktyki, jest przeciążony.
Ilu z nich skończy, panie profesorze, studia?
90% kończy. Także to jest bardzo wysoka efektywność. Jak ktoś w Polsce na takich uczelniach jak nasze medyczne, kraumowskie, bym powiedział, te uczelnie historycznie związane z kształceniem podejmuje, to no, zdarzają się, oczywiście są dropouty, ludzie odpadają, bo się rozczarowują, bądź nie dają rady, ale jednak zdecydowana większość jest na tyle zdeterminowana, że te studia kończy. I to jest też takie wyzwanie, jak to wszystko zrobić. Ale my nad tym pracujemy i ja jestem spokojny, że to się zmieni w Polsce. Zmieni się na pewno w Gdańsku. I to nie tylko kwestia mojego przekonania, ale tego otoczenia osób, z którymi rozmawiam, które tak jak pan profesor mówią, że musimy to zmienić. I więc tylko trzeba trochę dać czasu i więcej narzędzi wspierających, nad którymi pracujemy, które włączamy, między innymi misje do Maastricht, takie edukacyjne, gdzie nasi nauczyciele jeżdżą, aby w Maastricht podejrzeć, jak to robią koledzy na tamtej uczelni, jak oni kształcą studentów absolwentów.
Czyli można powiedzieć, że mimo 80 lat historii uczelni na Pomorzu, no nie spoczywacie na laurach, cały czas uczelnia idzie do przodu i te zmiany będą. Oczywiście. To nie jest tak, że teraz będziemy odcinać kupony przez najbliższe lata.
Te 80 lat jest zobowiązaniem dla mnie, dla nas i dla kolejnych, myślę, władz uczelnianych do dalszej pracy i rozwoju, bo zostało stworzone coś naprawdę dużego, dobrego, znaczącego. Mam na myśli uniwersytet, nasze środowisko. I to, co my teraz robimy, to też robimy jako odpowiedzialność za instytucje, za środowisko i odpowiedzialność także, mówimy o uczelni medycznej, więc odpowiedzialność także za społeczeństwo, za pacjentów, za chorych z całego regionu. Czasami szerzej, wręcz można powiedzieć z całej Polski, bo bardzo angażujemy się w choroby rzadkie, mamy Centrum Chorób Rzadkich. Takich centrów w Polsce jest mało, pojedyncze są, więc to trzy dosłownie, tak. Więc to jest niezwykle dla nas ważne, żebyśmy funkcjonowali jako taki ośrodek referencyjny już poza granicami kraju również i to nam się też udaje.
I myślę, że to jest dobre zakończenie naszej rozmowy. Dziękuję bardzo panom za przyjście do studia. Profesor doktor habilitowany Michał Markuszewski, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i doktor habilitowany Adam Szarszewski, kierownik Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych GUMED, byli moimi i państwa gośćmi. Audycję zrealizował Jacek Puchalski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Radiowo, naukowo.